Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus. Razem ze mną Zuza Skonieczna, dietetyczka kliniczna. Nagrywamy dla Was drugi odcinek bonusowej serii, która powstaje we współpracy z marką Sunprobi, marką produkującą probiotyki. Dzisiaj przesuwamy się o kroczek dalej w naszych rozmowach na temat tego, jak poprzez jelito dojść do albo wspierać swoje zdrowie psychiczne. W pierwszym odcinku tej serii mówiłyśmy o tym, czym jest sławetna oś mikrobiota jelitowa, jelita mózg i jak to właściwie działa, że to, co dzieje się w naszych jelitach, ma tak bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w naszym mózgu. Dzisiaj powiemy sobie o tym jeszcze trochę, ale na wszelki wypadek dla tych osób, które nie słyszały pierwszego odcinka tej serii, to myślę, że warto, żebyście ten pierwszy odcinek odsłuchały, bo tam właśnie podajemy te podstawy, prawda, takie, które są jakoś ważne dla zrozumienia tego, o czym będziemy mówić dzisiaj. Okej, a jeszcze wspomnę z takich technicznych ogłoszeń. Ten odcinek jest realizowany z wizją, więc jeśli chcecie nas nie tylko słyszeć, ale też widzieć, to zapraszamy na profil O Matko Depresja na YouTubie. Tam szukajcie tego odcinka, bo tak, siedzimy tutaj obstawione kamerami. Tak. Okej, no to Zuza, dobrze, to może zacznijmy od tego, co mówi aktualny świat badań nad psychobiotykami, jakiego rodzaju trudności emocjonalne, zaburzenia psychiczne możemy próbować leczyć, regulować z pomocą probiotykoterapii. Tutaj pewnie taka wielka gwiazdka, która nam będzie towarzyszyć i przez cały ten odcinek, ale też przez całą tę serię, że nie mówimy tutaj o tym, że możemy probiotykoterapią zastąpić na przykład psychoterapię i dietoterapię, tylko że probiotykoterapia będzie takim działaniem uzupełniającym.
Tak, dokładnie. Mhm. Wiesz co, Joasiu, jeżeli chodzi o choroby, które my możemy wesprzeć probiotykoterapią, to zaczynamy od chorób metabolicznych, a kończymy na chorobach psychicznych, te choroby psychiczne.
I to się nawet rymuje. Mhm.
Tak, zrymowało się, nie czuję, jak rymuje. Choroby psychiczne są tymi, które nas dzisiaj najbardziej interesują. To jest depresja, nerwica lękowa.
Czyli zaburzenia lękowe.
Zaburzenia lękowe, tak. Ale wiesz, probiotyki działają także chociażby na chorobę Parkinsona, na chorobę Alzheimera.
Tak, faktycznie. Czytałam o tych badaniach, że probiotykoterapia, działanie probiotykoterapii też jest zbadane w kontekście Parkinsona, Alzheimera, chorób takich neurodegeneracyjnych.
Tak, dokładnie tak.
Tak. Są też badania, które nam pokazują ten efekt taki dobry dla osób, które mają ADHD na przykład, które tak, nie jest chorobą, natomiast jest jakimś stanem takiego nietypowego neurorozwoju, który daje określone objawy, określone trudności w funkcjonowaniu i na te trudności też możemy wpływać probiotykami.
Tak jest. Wydaje mi się nawet, że nie ma obecnie takiej choroby, na którą nie moglibyśmy zastosować probiotyku.
O, to ciekawe.
Tak, jakby badamy bardzo różne rzeczy i każda choroba, myślę, że już się doczekała jakiejś chociaż jednego badania malutkiego, ale jeżeli chodzi o probiotykoterapię. Tak jak powiedziałyśmy w pierwszym odcinku, nie jesteśmy w stanie oderwać się od naszej mikrobioty jelitowej. Ona nas poniekąd tworzy i wpływa nawet na nasze, nie tyle co zachowanie, co nawet na nasz charakter, na naszą odpowiedź na stres, praktycznie na wszystko. Tak samo choroby, które są nieodłączną częścią naszego życia, naszej egzystencji, także mogą być modulowane poprzez wpływ mikrobioty jelitowej. Stąd też tak duży worek chorób, których moglibyśmy użyć w probiotykoterapii. W sensie probiotykoterapii moglibyśmy użyć w tych chorobach.
W ich leczeniu.
Tak? W ich leczeniu.
Wiesz co, mam wrażenie, że mówimy od jakiegoś czasu, no pewnie nadal nie tak wyraźnie i głośno, przynajmniej poza takim środowiskiem naukowym, o tym, jak duży jest wpływ wpływ tego, co się dzieje w naszych jelitach, na to, co się dzieje w naszej głowie. Ale powiem ci, że nawet że przez bardzo długi czas nie zdawałam sobie sprawy, jak silny ten wpływ jest. Mhm. Dopóki nie przeczytałam badania. Badanie to, jak ty mówisz, na modelach mysich?
Tak, na modelach mysich.
Okej. Okay. No tu w każdym razie badano, badanie przeprowadzono na myszach. I okazuje się, gdzieś na początku lat 2000. I wyobraź sobie, że wzięto dwa gatunki myszy do tego badania. Te gatunki miały różną charakterystykę. Jeden gatunek to był gatunek myszy, które się zachowywały w taki naturalny dla nich sposób, taki właśnie gatunkowy, w sposób bardziej nerwowy. I drugi gatunek, który był tak swoiście dla siebie spokojniejszy. Dokonano tych pomiarów, tak, żeby można było zmierzyć stopień spokoju lub stopień pobudzenia. Następnie wyczyszczono mikrobiotę jelitową badanych osobników.
Okay.
Najpierw pobrano, zbadano mikrobiotę danych osobników, na nieszczęście wyczyszczono tę mikrobiotę i wyobraź sobie, zaszczepiono ją odwrotnie. Czyli osobniki, te, które naturalnie zachowywały się w sposób bardziej nerwowy, były bardziej pobudzone, otrzymały, czy zaszczepiono im mikrobiotę tych osobników, które były spokojniejsze i na odwrót. I wyobraź sobie, znaczy ja wiem, że ty to wiesz, ale mnie to, wiesz.
Uderzyło cię to.
Uderzyło mnie to, że w krótkim czasie osobniki danego gatunku zaczęły się zachowywać odwrotnie, czyli te spokojniejsze stały się bardziej nerwowe, a te nerwowe się uspokoiły. Myślę, że to badanie doskonale pokazuje siłę, bo nie zrobiono nic innego. Nie było żadnych innych czynników, które mogłyby wpłynąć na to, że te osobniki tych poszczególnych gatunków mogłyby zmienić swoje zachowanie.
No jasne. Na tym polega magia badań różnego rodzaju. Wiesz, modele mysie są bardzo przydatne, ponieważ wprowadzają nas do badań już takich później na poważnie, na ludziach. Ale faktycznie na ludziach także były przeprowadzone podobne badania. Jakby to, co nas szczególnie interesuje, to są zachowania, zmniejszenie szansy na zachowania depresyjne, zmniejszenie lęku. W zdrowiu psychicznym jest to także zmniejszenie produkcji kortyzolu, a także zmniejszenie dolegliwości ze strony układu pokarmowego, na przykład bólu brzucha. Osoby są predysponowane niekiedy do tego, że mają ból brzucha przed wystąpieniami publicznymi. Jakby ten stres mający nas, tak, mający nas fajnie dostymulować przed jakimś ważnym wydarzeniem, no niestety dla niektórych jest zmorą. To się wiąże także z biegunkami czy innymi zewzdęciami. Generalnie ten układ pokarmowy sobie nie radzi w sytuacjach stresowych. I badania na ludziach wskazują, że przyjmowanie psychobiotyków, zaraz przejdziemy do tego jeszcze, czym one są, czyli takich super wyspecjalizowanych bakterii, jedynych w swoim rodzaju, które mogą wpływać na naszą oś jelito-mózg, na nasz nastrój. I podawanie takich psychobiotyków sprawia, że na przykład osoba, która ma takie bóle brzucha, nie ma ich. Tak? Czyli dolegliwości ze strony układu pokarmowego są wyciszone, produkcja kortyzolu jest zmniejszona, osoba czuje się bardziej spokojna. Różne zwalidowane kwestionariusze, które odpowiadają zamierzenie stanów depresyjnych, też wskazują na zmniejszenie objawów, tak, tej depresji. Tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, jeżeli chorujemy na depresję, mamy bardzo duży bodziec, który przekracza nasze możliwości, naszą pojemność, jak to powiedzieć, bycia w danej sytuacji.
Radzenia sobie
w danej sytuacji. No to te psychobiotyki już nie podziałają tak bardzo efektywnie, jakby mogły, ale też działają, tak? Ale do pewnego momentu jesteśmy w stanie tymi psychobiotykami naprawdę bardzo dużo zdziałać.
Okej, to ważne, że to mówisz, bo to jakoś odpowiada na pytanie, które zadałam w głowie, kiedy mówiłaś, a miałam zamiar je zadać na głos, bo czyli to nie jest tak, że Tu wracam trochę do tej gwiazdki, którą postawiłam na początku. Czy to nie jest tak, że mogę być w głębokiej depresji i jedyną interwencję, jaką podejmę, to będzie zaaplikowanie sobie probiotyków, wdrożenie probiotykoterapii i to mnie z tej głębokiej depresji wyciągnie.
Nie, bo to jest tylko tak jedna, tylko to jest jedna część tej układanki. Tu mówimy tylko o tej osi jelito-mózg, a mamy cały czas deficyty na przykład z składników odżywczych. Mhm. Mamy deficyty w tym, jak obcujemy ze środowiskiem. Tak?
Deficyty poznawcze.
Deficyty poznawcze.
Deficyty w tych strategiach radzenia sobie
ze stresem.
Możemy mieć te strategie jakoś nieadaptacyjne.
Potrzebuję twojego słownictwa w tym temacie. Więc tak jak mówiłyśmy wcześniej, tak, to jest tylko jeden z elementów układanki. My nie jesteśmy w stanie probiotykoterapią załatwić problemu. Więc jeżeli ktoś miałby taki pomysł, że mam depresję i działam tylko jednokierunkowo, obawiam się, że to się może nie udać, a też nie możemy powiedzieć, że to jest jedyny sposób, to jest wsparcie. To jest tylko i wyłącznie dodatek do terapii głównego nurtu. Oczywiście przy na przykład stanach typu lęk, tak? Czy sytuacje, kiedy mamy natężenie stresu w długiej perspektywie.
Czyli taki chroniczny stres.
Tak, ale wiemy, że to ma na przykład nastąpić. Tak? Wiemy, że będziemy mieć stresującą sytuację. Aplikowanie psychobiotyku może nam pomóc radzić sobie lepiej z tą sytuacją. Zwiększa nam pojemność tego stresu, który możemy przyjąć do swojego organizmu. Tak?
Okej, czyli po psychoterapeutycznym mogłybyśmy powiedzieć, że nam jakoś rezyliencję pogłębia. To jest ciekawe. Fajną minę zrobiłaś.
Ładny wyraz.
Rezyliencja to jest taka plastyczność, taka umiejętność powracania do równowagi po trudnym doświadczeniu.
O tak, tam w badaniach na modelach mysich, znowu się do tego cofam, także u osobników, które były odseparowane od matek, nawet po wystąpieniu tego zdarzenia, osobniki mogły wrócić właśnie do takiego balansu emocjonalnego. Czyli pomimo tego, że nie były wychowywane, tak, szybciej, łatwiej, nie były wychowywane nawet blisko swoich matek i ten stan psychiczny był opłakany, tak, na swój mysi sposób, którego my nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, ale na ten myśli sposób.
Pewnie mierzony poziomem kortyzolu chociażby, prawda?
Tak jest. No to ten poziom był mniejszy. Ta
możliwość
powrotu była szybsza. I to też zmusiło badaczy właśnie do tego, aby zająć się psychobiotykami u ludzi. Bo uwaga, jak myślisz, ile psychobiotyk, czyli wyspecjalizowana grupa bakterii, które na organizm gospodarza ma wpływ pozytywny, zmniejszający poziom stresu, produkcję kortyzolu, wspierająca oś jelito-mózg. Jak myślisz, od jak dawna funkcjonują psychobiotyki? Bo ja tutaj cię zdziwię, coś czuję.
Od 10 lat.
W sumie ukute sam psychobiotyk jako nazwa dla tego konkretnego rodzaju bakterii, tak, to jest 2013, czyli mamy 10 lat, czyli trafiłaś.
Patrz.
Tak jest. Ale pierwszy psychobiotyk, czyli pierwszą obserwację, że jakiś szczep, wtedy to był szczep kwasu mlekowego, czyli nie pochodzenia ludzkiego, ale fermentowane napoje mleczne już 100 lat wcześniej były łączone z mniejszym ryzykiem depresji, wystąpienia depresji. Więc tak naprawdę psychobiotyk może nie pod tą samą nazwą, ale pod jakby sam koncept psychobiotyku ma już...
Siadłe mleczko, to ci dobrze zrobi.
Ma już niemal 100 lat.
To ci dobrze. Jedz kiszonego ogóreczka, to ci dobrze zrobi na głowę.
Wiesz, co z tymi kiszonkami, to też nie jest tak do końca.
Ja wiem. No posłużyłam się takim stereotypem. Może to dobrze, bo w takim razie to jest też okazja do tego, żeby...
Wyjaśnić dlaczego...
Wyjaśnić w ogóle czym jest tak naprawdę probiotyk, psychobiotyk i dlaczego to nie jest kiszony ogórek.
Probiotyk to jest bakteria, która została wyizolowana z organizmu człowieka. I zostaje to ten materiał oczyszczony i namnażany, a następnie liofilizowany i zamknięty w kapsułce na przykład, tak? Natomiast to jest probiotyk. On zawsze pochodzi z ludzkiego kału, tak? Z naszego organizmu, tak? No nie brzmi może zbyt zachęcająco, ale tak jest.
Ale z drugiej strony, jak wiesz, toczą się rozmowy o przeszczepach kału.
To też ciekawy temat.
W ogóle brzmi dosyć kosmicznie.
Ale już o tym dzisiaj mówiłaś, o przeszczepie kału.
Niemożliwe, to chyba poza anteną.
Nie, mówiłaś o tym w kontekście tego, jak przeszczepiano bakterie od jednej myszki do drugiej. To jest właśnie FMT, właśnie przeszczep kału. Czyli zaszczepianie myszek kałem bakteriami skału drugiej myszki, tak? No to dokładnie tym jest. Okej, okay. Czyli mamy probiotyk, czym on jest, zawsze wyizolowany z organizmu człowieka, natomiast kiszonka, czyli produkt poddany fermentacji kwasu mlekowego, tak? To jest bakteria niepochodząca od człowieka. Czyli chyba, że masz jogurt, który jest z dodatkiem, jest fermentowanym produktem, w którym zachodzi właśnie fermentacja, ale masz dodany probiotyk jakby osobno jako bakteria uzupełniająca. To wtedy może być jogurt probiotyczny, ale zawsze w tym jogurcie będzie bakteria pochodzenia ludzkiego. Natomiast jeżeli mówimy o zwykłej grupie laktobacilliusów, których jest pełno w różnych produktach fermentowanych, kefirze, maślance, jogurcie.
Takich małych jogurcikach, które mają działać na odporność.
Tak jest. To jest zawsze jakby proces spontaniczny, proces, może nie spontaniczny, zaplanowany, ale to są bakterie niepochodzące od człowieka.
No to one nam coś dają, czy nie dają? I tutaj to są probiotyki, czy nie?
To jest bardzo ważne pytanie. My w toku ewolucji wykształciliśmy sobie mechanizmy, dzięki którym bakterie pochodzące z fermentacji mlekowej działają u nas w jelitach synergistycznie do bakterii jelitowych. Czyli mamy narzędzia, aby czerpać z tego korzyści, żyjemy kiszonki. Po prostu tak już, tak ewoluowaliśmy, aby te probioty, może nie probiotyczne, aby te kiszonki po prostu nam służyły. Tak? Podobnie, jeżeli pijesz fermentowane produkty mleczne na przykład, typu kefir, który jest superfoodsem, ma niesamowity skład mikrobiologiczny, w ogóle kefir dla każdego, kto nas słucha, bardzo polecam na wszelkie dolegliwości, ponieważ to jest superfoods. Może się nie wydawać, ale kefir i zsiadłe mleko to są dwa najlepsze produkty, jakie możecie sobie zafundować z supermarketu. Autentycznie.
Czy jest wegański odpowiednik?
Niestety nie.
Jest potrzebne mleko,
żeby
ten proces fermentacji, tak, po prostu mleko, tak. To on jest
to jest zepsuty produkt, jakby nie patrzeć, nie? W kontrolowanych warunkach, ale jednak jest zepsuty. W każdym razie, dzięki temu, że wracając, no jakby ten kefir jest dla nas korzystny, bo zawiera ileś tam około 60 różnych mikroorganizmów, które wpływają pozytywnie na nasz mikrobiom. Czyli wyobraź sobie jelito jako taką powierzchnię po prostu, tak? I do tej powierzchni w każdym miejscu jest przylepiona jakaś bakteria. To się nazywa adhezja, tak? Czyli mamy przylepione komórki, mamy przylepione bakterie do nabłonka jelita. One jakby powlekając te jelito, w sensie tam jest jeszcze warstwa śluzu, to już pominęłam, to jest w sumie istotny aspekt, ale powiedzmy, że do każdego jelita jakby przylegają te bakterie. I teraz w momencie, kiedy my nie mamy, mamy sytuacje, w których mamy dysbiozę, czyli stan nierównowagi bakterii jelitowych, albo ich nie ma, albo ich jest mało, albo są zamienione na patogeny, jak mówiłyśmy w ostatnim odcinku, to w te miejsca mogą przylegać właśnie bakterie, których my nie chcemy. Albo drożdżaki na przykład, których nie chcemy. Na przykład Candida albicans. To jest taki bardzo inwazyjny drożdżak. Też się zdarza w przewodzie pokarmowym człowieka. I kiszonki mają i także bakterie zwierzęce, na przykład bakterie kocie i bakterie psie. To jest dobra wiadomość dla posiadaczy zwierzaków domowych.
To się całują ze swoimi zwierzakami.
Tak, to jeżeli mamy sytuację, gdzie mamy dysbiozę jelitową, całowanie potocznie, tak? Przebywanie ze zwierzakiem domowym bądź picie kiszonek sprawia, że te bakterie czasowo zajmują nam miejsce na tej powierzchni i czekają
i
na przyjście
tam,
tej...
Tak, dobra, tak. I nie mogą się tam przykleić
te złe. Tak? I czekamy, ale w momencie, kiedy nastąpi inwazja, nastąpi dodanie probiotyku na przykład do diety, albo mamy zmianę diety w kierunku większej ilości błonnika pokarmowego, to te bakterie się usuwają. One jakby robią tylko miejsce, zajmują to miejsce, ale pozwalają przyczepić się tym bakteriom, które są naszego pochodzenia.
Rozumiem,
tak?
Tym, które nam służą.
Okay. Dokładnie.
Ej, dobra.
To jest bardzo fajne. To w kontekście także na przykład kangurowania po porodzie i jak ktoś ma zwierzaka w domu, a dzieciak jest urodzony poprzez cesarskie cięcie, to te dzieci, których rodzice mają zwierzaki domowe, mają lepszą odporność, bo te bakterie, kocie, psie zajmują im te powierzchnie.
Kumam, okej. To jest jakoś bardzo ważne, co mówisz, bo jest bardzo dużo osób, mam, które mają takie poczucie winy, nie? Ze względu na to, że zdecydowały się na przykład...
Nie rozumiem tej narracji.
...na poród przez cesarskie cięcie. Zdecydowały się, czasami nie miały wyboru po prostu. I
to jest,
mają
to jest operacja
czas...
ratująca życie dziecka
tak,
i matki.
Tak, oczywiście. Ale, a czasami to jest po prostu wybór, decyzja, która
oczywiście.
Wynika z różnych czynników, do których mamy prawo.
Oczywiście,
prawda?
Jak najbardziej.
No ale wiesz, te osoby potem słyszą... wszędzie, od kogo się da, że to jest nie okej, że teraz twoje dziecko nie nabyło tej flory bakteryjnej i tak dalej, i tak dalej. Trochę pewnie nie wiemy, o co chodzi. To teraz już wiemy, bo wytłumaczyłaś z tą florą i tak dalej. No i mikrobiomem jako takim, no bo to już wiemy też z poprzedniego odcinka. Ale już jakby abstrahując od tego, że ktoś ma poczucie winy z tym związane, to rozumiem, że to jest też ważna informacja, że to nie jest tak, że no to już, nie wiem, stracone, tak? Pozamiatane.
Nie.
Zmarnowany dzieciak.
Okej, okay, jeżeli mamy cesarskie cięcie, to karmimy piersią, bo to działa ochronnie. Jeżeli nie karmimy piersią, to narażamy dziecko jak najbardziej na warunki zewnętrzne. I podajemy odpowiednio dobraną probiotykoterapię.
W sensie takim pozytywnym mówisz, to narażajmy
tak,
to
tak.
dziecko, niech ono
bo tak się
doświadcza.
O tym mówi. Narażamy tak, poprzez doświadczenie, a także rozszerzajmy mądrze dietę. I wtedy temat jest jakoś załatwiony.
Opiekowany.
Nie? Dokładnie. No, okay. Więc jeżeli którakolwiek z naszych słuchaczek ma takie rozterki, to proszę się nie przejmujcie, tylko po prostu róbcie swoje.
Dobra, wracamy.
Czyli rozumiemy już różnicę między
tak.
probiotykiem a kiszonką. To ważny temat, bo jest bardzo dużo różnych, jest niezrozumienie tego tematu, tak? Jakby jeszcze dzisiaj. No i teraz tak, jak skoro wiemy, że ten probiotyk coś tam robi, nie? No to pytanie, na czym polega fenomen psychobiotyków?
Tak, czym tak? się różni probiotyk od psychobiotyku, tak? I jaki jest ten mechanizm działania? Na jakiej zasadzie... szczep bakterii, który dostarczam sobie, poprawia mi samopoczucie, poprawia moje wyniki w kontekście objawów depresyjnych albo lękowych.
Pamiętasz, jak mówiłam o naruszeniu integralności nabłonka jelitowego, tak, czyli rozszczelnieniu enterocytów, przerw między enterocytami dokładnie.
W sytuacji stresu.
No to probiotyk znowu sprawia, że one się zsuwają, czyli sprawia, że bariera jelitowa znowu działa. I nie przepuszczamy tego, czego nie chcemy przepuszczać do środka.
Czyli na przykład tych substancji, które powodują stany zapalne.
Na przykład, dokładnie tak. Dokładnie
a
tak.
Stany zapalne, no, mamy to na to badania, wiemy, że stany zapalne w organizmie będą nam wpływać, ponieważ te cytokiny prozapalne będą się dostawać, patrz jaka jest mądra,
pięknie,
widzisz?
Dokładnie tak.
Będą się dostawać wraz z krwią do naszego mózgu i no, będą tam działać degeneracyjnie.
Tak, dokładnie tak. Więc jest to ten mechanizm główny, tak, który odpowiada za zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób psychiczne.
Dobra. Jak to się ma do serotoniny i dopaminy?
I serotonina chyba odgrywa bardzo dużą rolę, nie? W zdrowiu psychicznym.
Okej. Okay, myślę, że to, co jest najważniejsze, to, co potrzebujemy powiedzieć, to, co znowu może być dla wielu osób, wiesz, mind-blowing, to, że w sumie serotonina i dopamina są produkowane w jelicie. Aha, widzę, nie robi to na tobie wrażenia. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że chociaż jednej osobie, która nas słucha, się otworzyły szerzej oczy. I to też pokazuje, jak bardzo silny jest wpływ tego, co się dzieje w jelitach, na to, co się dzieje w naszej głowie.
Okay.
No nie? I na nasz nastrój. Okej. Okay. Serotonina, dopamina. Myślę, że dla każdej osoby, która w jakimś stopniu interesuje się zdrowiem psychicznym, w jakimś stopniu przeczytała kiedyś cokolwiek na temat depresji, to chociażby depresji, to te nazwy neuroprzekaźników są znane.
Myślę, że tak. Myślę, że to funkcjonuje w jakiejś takiej zbiorczej świadomości.
Istnieje teoria serotoninowa, tak mniej więcej od lat 90., która wręcz przypisuje serotoninie a właściwie nierównowadze neuroprzekaźników w organizmie, polegającej na tym, że tej serotoniny ma być zbyt mało, kluczowe znaczenie w rozwoju depresji.
Okay.
W ostatnich latach ta teoria zaczęła być podważana jako taka zbyt upraszczająca, no ale nadal mamy świadomość tego, że serotonina pod rękę z dopaminą mają duży wpływ na nasz nastrój. Być może nie kluczowy, być może nie jest to tak proste, że jak jest za mało serotoninki, to depresja, jak jest okej, to brak depresji. Być może nie jest to tak prosty mechanizm, ale nadal serotonina i dopamina jako neuroprzekaźniki, których poziom w naszym organizmie może być różny, mają wpływ na nasz nastrój. I w dużym uproszczeniu za mało serotoniny, za mało dopaminy będzie wpływać na obniżenie tego nastroju.
I tu powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Mm-hmm. Serotonina jest produkowana w jelicie.
Tak.
A teraz dlaczego i jak to się łączy z naszym tematem? Wiesz, okazuje się, że bakterie jelitowe, które mamy u siebie w jelitach, kontrolują metabolizm tryptofanu, co wpływa na serotoninę, co reguluje serotoninę.
Czekaj, proszę to ułożyć w głowie. Dobra. Czyli bakterie, które mamy w jelicie, wpływają na to, jak zachowuje się składnik, który nazywamy tryptofanem w naszym organizmie. Ale nie ten, co my sobie go zjemy, tylko ten, co go mamy.
Tak jest.
Tam,
tak,
gdzieś.
Tak, gdzieś w jelicie. Tak.
A ten tryptofan jest potrzebny do tego, żeby produkować serotoninę.
Dokładnie tak. Czyli bakterie jelitowe regulują ten proces wydzielania serotoniny.
Okej. Okay.
Tak w telegraficznym skrócie. Dobra. Tak to wygląda.
I to jest też kawałek tego mechanizmu, na podstawie którego nasza mikrobiota, jak również psychobiotyki, mogą wpływać na nasze samopoczucie, nasz nastrój.
Tak, ale nie tylko, bo tu jest jeszcze kwestia produkcji acetylocholiny, melatoniny, czyli hormonu, który odpowiada za nasz sen, czy histaminy. To wszystko razem wzięte wpływa na to, jak my odbieramy pewne bodźce i jak radzimy sobie ze stresem. Czyli to nie jest tylko kwestia serotoniny, tryptofanu, tylko tego jest dużo, dużo więcej. Tak, chociażby sam temat neuroprzekaźników. Tak, chociażby tego kwasu gamma-aminomasłowego, czyli GABA. Tak, to też jest bardzo ważne dla zdrowia, dla kondycji naszej głowy.
Dobrze, Zuza. Doktorat z biochemii to zrobimy w innym odcinku może, albo w innym stuleciu może. Ale rozumiem, że te dwa mechanizmy przez nas omówione, one jakoś przynajmniej dają nam pojęcie na temat tego, jak to może działać. Wyobrażam sobie, wiesz, że za 10 lat to i tak dorzucimy jeszcze parę mechanizmów,
na pewno.
W jaki sposób jelita i mózg się łączą i się ze sobą komunikują. Okej, dobrze. No to teraz psychobiotyk. Co to są za bakterie? Bo rozumiem, że naukowcom udało się dojść do tego, które konkretnie szczepy, gatunki bakterii mają takie działanie właśnie, że wspierają.
Mamy na przykład gatunek, czyli wiemy, że laktobaciliusy czy bifidobakterie generalnie dobrze wpływają na nasze zdrowie, tak? Ale mamy też konkretne szczepy do zadań specjalnych, tak jak na przykład, i tutaj wybacz ten naukowy język, ale muszę to powiedzieć, tak?
Dawaj.
Mamy dwa takie bardzo znane psychobiotyki, które mają fantastyczne monografie i to jest na przykład laktobacillus Helveticus, Rosel, 52.
Ja uwielbiam to. Te osoby, które nas tylko słuchają, a nie oglądają, to daję wam znać. Słuchajcie, Zuza to mówi bez ściągi. Z pamięci normalnie, z głowy.
Tak.
Okay.
A drugi to jest Bifidobacterium longum, Rosel, 175. Tak, to są dwa takie bardzo znane psychobiotyki, które mają udowodnione działanie na oś jelito-mózg. One są dostępne w sprzedaży, są bardzo dobrze przebadane i mają niesamowite działanie, tak? Chociażby zmniejszają ten ból brzucha, o którym mówiłam wcześniej, produkcję kortyzolu, zwiększają tą pojemność emocji, którą możemy wykorzystać, tak? Stresu, który na nas oddziałowuje, wyciszają nasze reakcje, zmniejszają lęk, pomagają nam lepiej spać. Tak, więc to są bakterie do zadań specjalnych i nie każda bakteria to potrafi. jak wypijecie sobie jogurt probiotyczny, to on nie będzie działał w ten sposób, ponieważ nie każdy szczep bakterii ma takie niesamowite właściwości. Jeżeli wypijecie jogurt z jakimiś laktobaciliusami, to nie będzie miało takiego znaczenia, ale musi być konkretnie ten szczep z tym numerkiem, z nazwą, aby on działał. To jest właśnie, to po jest tym poznacie super, dobry tak, probiotyk, tak?
To jest super ciekawe to, co ty mówisz, Zuza, dlatego, że z tego wynika i jest to totalnie niesamowite, że no, że bakterie się też specjalizują w oddziaływaniu na bardzo konkretne aspekty naszego funkcjonowania i jak rozumiem, na tym polega ta sławetna równowaga mikrobioty jelitowej, że mamy taki skład tych bakterii, które nam jakoś zaopiekowują te potrzeby, które my osobniczo mamy. I że w związku z tym nie istnieje taka mikrobiota, która by była idealna dla każdego. Taki
nie istnieje
skład.
Wzorcowa mikrobiota.
Wzorcowa,
my
właśnie.
Możemy mówić o tym, jak ona powinna mniej więcej wyglądać, ale aha, tak jak mówiłam, to jest jak odcisk palca, tak, no, ale na przykład w kwestiach depresji, tak? Mamy 5 głównych rodzajów bakterii w jelitach. I nam najbardziej zależy na tym, abyśmy mieli jak najwięcej bakteroidetes i firmicutes. A wszystkie inne, actinobakteria, fusobakteria czy protobakteria, one mogą być, może być ich trochę mniej, tak? Ale generalnie, jeżeli mamy bakteroidetes i mamy firmicutes, to jest ekstra. I teraz uwaga, depresja jest bezpośrednio skorelowana z tym, że tych bakterii jest mniej. Mhm. Czyli ich brak albo ich zubożenie i dywersyfikacja, czyli one pomiędzy sobą są, nie są zróżnicowane, mhm, tak, sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na zaburzenia psychiczne. I generalnie na inne też, na metaboliczne także. Tak, bo jeżeli mamy bakterie takie typu psychobioty, które są wyspecjalizowane w zaopiekowaniu naszej bariery, naszej osi jelito-mózg, mhm, to mamy także takie, które opiekują się naszym metabolizmem. Tym, że nam się mózg nie starzeje. Tym, że mamy odpowiednie trawienie. Tym, że lepiej znosimy pewne rzeczy. O, na przykład.
Mamy większą odporność.
I że mamy większą odporność. No generalnie probiotyki są zawsze z punktu łączone z większą odpornością, tak? Jakby to się samo przez się rozumie, tak naprawdę. I co ważne, o, jeszcze jedna rzecz. Jakby psychobiotyk, on powinien właśnie, on musi coś potrafić, tak? To, co mówiłam w kontekście tego, co on umie, to jedno, ale on musi wpływać bezpośrednio na kortyzol, na neurotransmitery, zmniejszać produkcję cytokin prozapalnych, zwiększać produkcję cytokin przeciwzapalnych. Więc są ścisłe kryteria, dzięki którym my możemy ocenić, że tak, to jest psychobiotyk. Wiadomo, okay, nie ma tylko tych dwóch, jest ich kilka. Nawet mówiłam, że w kontekście psychobiotyku niekiedy można było wykorzystać zwykłe bakterie kwasu mlekowego, jak te 100 lat temu. Ale faktycznie dzisiaj wiemy, że aby spełniać swoją funkcję, on musi spełnić szereg określonych wymagań. I dopiero wtedy on może być produkowany, zamykany i polecany jako psychobiotyk. Inaczej nie możesz tego zrobić.
Okej, to jest ciekawe w kontekście w ogóle prawa dotyczącego suplementów diety na polskim rynku, ale to na razie zostawiamy.
Jeszcze tak, jeszcze zostawimy.
Poruszymy ten temat w jednym z kolejnych odcinków, ale nie dziś.
Nie dziś.
Dziś mówimy, jeszcze raz podkreślamy, że istnieją takie szczepy bakterii, które dostarczone do jelita są w stanie wpłynąć na określone czynniki, które dzieją się w naszym organizmie,
tak,
i poprzez to usprawnić nasze funkcjonowanie psychiczne. Na przykład zminimalizować albo zmniejszyć ryzyko wykształcenia objawów depresyjnych, obniżyć poziom lęku, zwiększyć naszą rezyliencję, a więc taką umiejętność, możliwość powrotu. Wiem, widzę, że lubisz to słowo.
Piękne jest.
Do równowagi po trudnych doświadczeniach, po jakimś zaburzeniu tej równowagi emocjonalnej. I te konkretne szczepy można znaleźć pod wspólną nazwą psychobiotyk i żeby jakiś probiotyk mógł być nazwany psychobiotykiem, to właśnie musi należeć do tych szczepów, które mają udowodnione działanie, właśnie takie, dobre, wspierające dla naszego nastroju, dla naszego funkcjonowania psychicznego.
Zgadza się.
Czad.
Czad.
Okej. W kolejnym odcinku będziemy mówić o tym, w jaki sposób probiotykoterapia, bakterie, mikrobiota wpływają na zagadnienia jeszcze bliższe ciału, czyli na przykład na niepłodność.
Tak jest, moja działka typowo.
Tak. Później przejdziemy do tego, w jaki sposób pobierać, przyjmować probiotyki i psychobiotyki, żeby to miało sens.
Tak, to jest bardzo ważny wycinek brania psychobiotyków. Bez tego ani rusz. Trzeba wiedzieć jak, aby być zdrowym.
Dokładnie. No dobra, to do
usłyszenia. Dzięki, Joasiu.
Dzięki.
To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie O Matko Depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl. Do usłyszenia.